Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z panią dr Pauliną Legutką-Kobus. Pani doktor.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry. Jakie działania mogą wprowadzać uczelnie, żeby pozytywnie wpływać na otoczenie w sensie infrastruktury i w sensie społecznym? Wiemy, że SGH wprowadziło studencki budżet partycypacyjny pozwalający na realizację inicjatyw studentów. I jakie inne działania można wprowadzić w tym obszarze?
Znaczy, budżet partycypacyjny jest chyba dobrym przykładem i takim działaniem na początek, bo pozwala w ogóle zorientować się, czy studenci są zainteresowani działaniami społecznymi na rzecz otoczenia, bo przyjmujemy takie założenie, że każdy student jest zainteresowany, a myślę, że tak nie do końca jest i budżet partycypacyjny trochę nam na to odpowiada. Natomiast w specyfice naszej uczelni wydaje mi się, że bardzo wiele tych działań na styku otoczenie i społeczne, i biznesowe, a uczelnie podejmują koła naukowe. I oczywiście tutaj ta działalność jest ogromna, ale ja bym też spojrzała na to, jak w ogóle uczelnia jako taka może oddziaływać społecznie, nie tylko przez zaangażowanie studentów, ale w ogóle przez zaangażowanie wszystkich. I tu wydaje mi się, że fajnym przykładem jest nasz nowy budynek, który został uruchomiony na Batorego. Nie umiem powiedzieć, rody dla wszystkich mieszkańców, ale wiem, że taki jest plan. I to jest taki szerszy trend myślenia o tym, że budynki publiczne, a takim przecież budynkiem jest budynek uczelni wyższej, powinny być otwarte dla społeczności. Ale nawet jak popatrzymy sobie na tą starą część kampusu, czyli tą przestrzeń, która jest między biblioteką, budynkiem G, budynkiem M, to wydaje mi się, że to jest też taka przestrzeń, gdzie dzieje się bardzo wiele aktywności nieformalnych, które podejmują zarówno studenci, jak i okoliczni mieszkańcy, którzy po prostu tam przebywają. I myślę, że tego typu działania to jest chyba przyszłość myślenia o takim wpisywaniu się uczelni w tkankę społeczną miasta i wydaje mi się, że SGH rzeczywiście dobrze sobie z tym radzi, także dzięki aktywności studenckiej.
Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. I następne pytanie. W miastach nie ma wielu przestrzeni, w których młodzi ludzie mogliby spędzać wolny czas bez wydawania pieniędzy. Czy taka komercjalizacja przestrzeni miejskiej pani zdaniem stanowi problem? I jeśli tak, jak można jej przeciwdziałać?
A czy komercjalizacja przestrzeni w ogóle jest problemem? I rzeczywiście to jest takie odwrócenie trochę, dla Państwa to jest prehistoria, dla mnie nie aż taka odległa, zmian jednak polityczne, które się dokonały w Polsce na początku lat 90. sprawiły, że takie liberalne podejście do przestrzeni no objawia się też tym, że wiele z tych przestrzeni jest komercyjnych. Trochę obserwujemy taki trend odwracania tego, to znaczy jak patrzymy sobie na przestrzenie, które są budowane, tworzone za pieniądze unijne, to one mają przede wszystkim też taki aspekt włączenia społecznego. I tutaj też jest kwestia tego, czy chcemy myśleć o przestrzeniach, które będą tylko dla ludzi młodych, czy być może o przestrzeniach, które będą integrowały różne pokolenia. No bo oczywiście Państwo myślicie przez pryzmat swój i bardzo słusznie i też kwestii tego, że bardzo często w tym planowaniu miasta gdzieś ten głos młodych, myślę, że też dlatego, że nie jest tak silnie akcentowany w momencie, kiedy opracowujemy plany, kiedy opracowujemy strategię. Nie słychać rzeczywiście tego głosu studentów, młodych, dorosłych, którzy mieszkają w mieście. Ale wydaje mi się, że, bo powiedziała Pani słusznie, że nie jest ich za dużo. Jak popatrzymy sobie na przestrzeni ostatnich lat, tych przestrzeni jest coraz więcej, co nie znaczy, że jest ich na tyle, ile byśmy chcieli. Myślę też, że takie doświadczenie po-covidowe sprawia, że myślimy o przestrzeniach publicznych, które powinny być dostępne w różnych porach roku, no bo wiadomo, że tak jak mamy w tej chwili listopad, niekoniecznie każdy będzie chciał spędzać czas w parku, ale na przykład przestrzenie muzealne, przestrzenie różnego rodzaju domów kultury, które owszem mają częściową ofertę komercyjną, ale mają też tą ofertę spędzania wolnego czasu co najmniej raz w tygodniu, jednak darmową. Myślę, że to jest też kwestia chyba nie samej tylko dostępności, ale komunikowania o tej dostępności, bo podejrzewam, że gdybyście Państwo sobie zrobili na uczelni taką sondę, co nasi studenci wiedzą na temat właśnie przestrzeni publicznych, które są dostępne darmowo, gdzie są, jak często i tak dalej, no to pewnie by się okazało, że taką pierwszą potrzebą jest zebranie tych wszystkich informacji i przekazanie, gdzie ta przestrzeń po prostu jest, ale oczywiście powinno jej być więcej.
Dziękuję bardzo. Tutaj lekko zmieniając temat, czy wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby mieszkańców do malowania domów na określony kolor, Jak to ma miejsce na ulicach reprezentacyjnych we Francji? Mogłoby Pani zdaniem pozytywnie wpłynąć na krajobraz polskich miast, przepraszam. Lub na przykład wprowadzenie przepisów, aby bloki nowo budowane były w stylu podobnym jak te już istniejące.
Znaczy to na pewno miałoby bardzo pozytywny wpływ na krajobraz miasta, tylko pytanie, czy my w naszym porządku prawnym jesteśmy w stanie to zrobić, bo gdybyśmy byli w stanie zrobić, to myślę, że wiele miast by się o to pokusiło. Natomiast prawo planowania przestrzennego w Polsce jest mimo wszystko dość słabym instrumentem. Jest instrumentem, który jest realizowany przede wszystkim w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które tworzymy czasem dla jednej działki, kilku kwartałów miasta. To nie jest tak, że tworzymy jedne przepisy dla całego miasta. Ale ja myślę, że tutaj chyba droga jest nie tylko w kwestii zmiany legislacji, ale naszego poczucia estetyki. No bo właśnie znowu jest pytanie, czy jeżeli nam jako mieszkańcom by przeszkadzało to, że każdy dom jest w innym kolorze, to czy sami byśmy się nie mogli dogadać, że chcemy mieć na przykład reprezentacyjną ulicę i jakoś to ujednolicić? Takie działania są trochę podejmowane w parkach kulturowych. Jesteśmy w Krakowie, gdzie te parki kulturowe są trzy. Czwarty w tej chwili powstaje. Istotą parku kulturowego jest między innymi ujednolicenie przepisów związanych z szyldami, z ogłoszeniami i tak dalej. No to jeszcze nie jest wprowadzenie dokładnie tego, że domy mają być w tym samym kolorze, ale jeżeli udaje się nawet z sieciami handlowymi, które mają swoją wizualizację, a w parkach kulturowych tą wizualizację mają inną i zgodną właśnie z tym, co jest w parkach kulturowych, to ja myślę, że to jest jednak takie działanie, które trzeba próbować podejmować. Jako osoba zajmująca się przestrzenią powiedziałabym, chciałabym, żeby tak było, natomiast nie jest to takie proste z punktu widzenia prawnego. Bardziej widzę tutaj możliwość oddziaływania miękkiego na poziom i zaangażowanie mieszkańców w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Teraz już odnosząc się do ostatnich wydarzeń dziejących się w kraju, chciałabym poruszyć temat nowo powstałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które właśnie niedawno padło ofiarą ataku wandali i niektórzy określają ich działanie mianem Sztuki Nowoczesnej, którą budynek ten ma reprezentować i jak pani by się do tego odniosła?
Znaczy ja mam w ogóle wielki problem, jak definiować akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo to trochę wchodzimy na taką dyskusję. Z jednej strony na przykład aktywiści klimatyczni bardzo często chcą zwrócić uwagę na skądinąd bardzo palące problemy. Na przykład obrzucają dzieła sztuki właśnie choćby farbą i tak dalej, nie niszcząc ich, bo to myślę, że też jest ważne, że jednak robią to w taki sposób, że nie niszczą tych dzieł sztuki. Ale ja bym zapytała inaczej, czy takie akty to nie jest taki krzyk rozpaczy, że skoro nikt nas nie chce słuchać, to próbujemy zwrócić uwagę na pewne problemy. I wydaje mi się, że z jednej strony to może być rzeczywiście taki czysty wandalizm, natomiast z drugiej strony to może być jednak też taki objaw tego, że brakuje nam bardzo silnie partycypacji. Prowadzimy nawet ogromne projekty, czasem na pewnych konfliktach i niezgodzie społecznej. No i w konsekwencji okazuje się, że społeczność, czy to lokalna, czy jakieś grupy, jak gdyby już nie widzą innej możliwości niż właśnie w taki sposób. Sama chyba bym się pod tym nie podpisała i nie pochwalam tego, natomiast właśnie to jest pytanie takie głębsze i społeczne, gdzie jest ta granica aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa i na co jako społeczeństwo też jesteśmy w stanie się zgodzić.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Sorry.